obchodzeniem pamiątki, wieczerzy, otworzymy Ewangelię Mateusza, 27 rozdział. Będziemy czytali z 27 rozdziału. Od 57 wiersza Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, od 57 wiersza. A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać, a Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale. I zatoczył przed wejściem do grobu wielki kamień i odszedł. A była tam Maria Magdalena i druga Maria. Siedziały one naprzeciw grobu. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział, po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób, i oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Powiedział: chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Trochę dłuższy fragment przeczytałem, ponieważ tutaj ważne jest, żeby ujrzeć kontekst cały tej sytuacji, tak jak ewangelista Mateusz to zapisuje, jeśli chodzi o zmartwychwstanie Jezusa. Ponieważ widzimy, Mateusz zapisuje tutaj pewne fakty, o których nie czytamy w innych Ewangeliach, i pokazuje jakby pewną bardzo ważną prawdę. Zmartwychwstanie Jezusa było dla Mateusza czymś oczywistym. Tak? On nie miał żadnych wątpliwości. Bo on widział Jezusa zmartwychwstałego, to wszystko było dla niego oczywiste i tak jak my siebie tutaj teraz nawzajem widzimy, i to jest dla nas oczywiste, że tu jesteśmy. Niemniej jednak widzimy, że byli ludzie, którzy starali się zrobić wszystko, żeby z tego zmartwychwstania uczynić fikcję. I ten fragment tak naprawdę zaczyna się od tego, na początku jest parę jeszcze wierszy, które mówią o tym Józefie z Arymatei, który złożył w grobie ciało Pana Jezusa. On uczynił to, co uczynił, zgodnie z tymi zwyczajami, jakie Żydzi obchodzili. Złożył w grobie, kamieniem zasunął. Ci, którzy się tym trochę interesowali, czy byli gdzieś tam w tych okolicach, to wiedzą, jak te groby wyglądały. To były tak naprawdę jaskinie jakieś, czasami trochę dostosowane do potrzeb pogrzebowych, prawda, i zasłonięte kamieniami. No, chodziło o to, żeby te ciała były po prostu w jakiś sposób zabezpieczone. I ludzie, żeby byli zabezpieczeni przed tymi ciałami, bo w tamtym klimacie to się wszystko bardzo szybko rozkładało. Więc one były zabezpieczone same z siebie. Tak? Dużymi głazami, dużymi kamieniami, które zasłaniały wejścia do tych pieczar, żeby tam ludzie nie wchodzili, żeby tam zwierzęta nie wchodziły. Ale, więc tak jakby samo w sobie to już było zabezpieczone. Ale byli faryzeusze, byli uczeni w piśmie, byli ci, którzy przez całą służbę Pana Jezusa przeciwstawiali mu się i oni od początku do końca starali się uczynić wszystko, pomimo nawet oczywistych świadectw. Wszystko starali się uczynić, żeby stworzyć pozory oszustwa. Że to, co mówili uczniowie później, to, co zapowiadał Pan Jezus wcześniej, to było po prostu oszustwo. To było kłamstwo. Tutaj czytaliśmy w 64 wierszu pod koniec i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Tak? Czyli te, nie dość, że oszukiwał, kiedy tu chodził po ziemi, to jeszcze będzie nas oszukiwał przez swoich uczniów po swojej śmierci. To jest po prostu oszust. I nawet jak już doszło do tego zmartwychwstania, nawet tak jak od 11 wiersza w 28 rozdziale czytamy, że przyszli ci niektórzy ze straży do arcykapłanów, powiedzieli co się stało, czyli mieli świadectwo naprawdę z pierwszej ręki. Przyszli żołnierze, którzy mieli pilnować ciała Jezusa Chrystusa i powiedzieli co się stało. Świadectwo żołnierzy, to byli rzymscy, z kontekstu całej sytuacji wynika, że byli to rzymscy żołnierze, niezwykli byli uciekać z miejsca, które mieli pilnować. Jak ktoś gdzieś tam czytał trochę więcej na ten temat, to kiedyś tam się w jakiejś książce natknąłem na takie historyczne trochę źródła, odniesienia do historycznych źródeł. Służba wartownicza w rzymskiej armii w tych czasach, to jeszcze były czasy, kiedy ta armia rzymska była dość zdyscyplinowana, bo pod koniec istnienia Imperium Rzymskiego, no to już te legiony rzymskie wyglądały różnie, tak, co zresztą ostatecznie spowodowało i upadek Cesarstwa Rzymskiego, ale to były jeszcze czasy, kiedy to Imperium Rzymskie się miało bardzo dobrze. Imperium, czy no, to cały ten ustrój rzymski, tak? I służba wartownicza w armii była traktowana bardzo, bardzo poważnie. Jeżeli złapano jakiegoś żołnierza, że zasnął na służbie, mając pilnować czegoś, to ponosił śmierć i to nie była śmierć taka, że mu głowę ucinali. Jego w całym rynsztunku po prostu palono. Także oni, mając taką wizję, to on prędzej by samobójstwo popełnił na tej warcie, niż usnął. Więc nie do pomyślenia byłoby, żeby oni sobie po prostu zasnęli. Tak? I sam fakt, że oni tutaj powiedzieli, że no sytuacja pokazuje, jaką desperację musieli mieć ci starsi i arcykapłani, że coś takiego na tych żołnierzach wymusili. Co prawda niektórzy mówią, no to nie byli rzymscy żołnierze, to była jakaś straż świątynna, ale z kontekstu wynika, że to byli rzymscy żołnierze. Przede wszystkim, no po co starsi by prosili Piłata o straż, jeśli mieliby postawić swoich? Swoim ze świątyni po prostu powiedzieli, idziecie, stoicie tam i koniec, tak? A oni poszli do Piłata, żeby on postawił straż. Potem mówili, że zapewnią im bezpieczeństwo u namiestnika. Znowu, namiestnik nie miał nic do czynienia ze strażą świątynną. Więc cały kontekst wskazuje, że byli to żołnierze podlegli Piłatowi, namiestnikowi. I fakt, że musieli im dać dość dużo pieniędzy, to inna sprawa. Prawdopodobnie ci żołnierze wzięli te pieniążki i sobie bardzo zgrabnie się rozpuściwszy tą wieś, prawda, ulotnili, bo nie do pomyślenia było, żeby zostali w służbie, mówiąc, że wiecie, zasnęliśmy i nam ukradli tego, co mieli pilnować. Wzięli pieniądze, powiedzieli, co mieli powiedzieć i pewnie sobie gdzieś tam na Wyspy Kanaryjskie, czy co tam w tych czasach pełniło tą rolę, popłynęli i resztę życia spędzili w jakimś tam inkognito oddaleniu, tak? W każdym bądź razie, niesamowita desperacja, żeby pokazać, że to wszystko jest kłamstwo. Że to wszystko jest kłamstwo. Tyle zachodu, tyle zabiegów, tyle pieniędzy, tyle wysiłku, żeby pokazać, że to wszystko jest kłamstwem. Że to wszystko jest kłamstwem. Oczywiście, po pierwsze, to co widzimy, to to, że Pan Jezus sobie z tych zabiegów generalnie nic nie robił. Nie pokazał się tym arcykapłanom, nie pokazał się Piłatowi, nie powiedział, ha, 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 widzisz, a ja jestem. Tak? To, co ci arcykapłanie mówią, to jest oszustwo. Nie pokazał się publicznie, w sensie przed świątynią i powiedział wszystkim, zmartwychwstałem. Tak? To, co tam po gospodach mówią ci żołnierze przekupieni, to jest fałsz. Ja żyję. Mógł? Mógł. Kto by go powstrzymał? Tak? Mógł się publicznie ujawnić i pokazać, że on żyje, że nie jest oszustem. Ale tego nie zrobił. Dlaczego? Dokładnie dla tej samej przyczyny, dla której ci, którzy chcieli sfingować to oszustwo, je fingowali. Chodzi o wiarę. Bogu zawsze chodzi o wiarę. Dlaczego ci faryzeusze, dlaczego ci przedniejsi arcykapłani przyszli i chcieli za wszelką cenę zapobiec zmartwychwstaniu Jezusa, czy czemuś, co mogło wyglądać na zmartwychwstanie, dlaczego chcieli zamaskować ze wszystkich sił fakt zmartwychwstania, po prostu nie wierzyli w to, że On naprawdę jest Bogiem. Nie wierzyli, oczywiście nie chcieli wierzyć. Po prostu nie wierzyli. Pan Jezus mówił zmartwychwstanę, Pan Jezus mówi, ja jestem Bogiem, Pan Jezus mówi, ja jestem Mesjaszem. Oni nie chcieli w to wierzyć. Nie wierzyli. I z drugiej strony, ci, co mieli uwierzyć, to uwierzyli. Ci, którzy chcieli uwierzyć, ci uwierzyli. Pan Jezus nie musiał publicznie tłumom udowadniać, że On żyje. Chociaż oczywiście On się pokazał ludziom, nie jednej osobie. Czasami w historii mamy objawienia jakieś, że ktoś się pojawił, objawił jakiejś jednej osobie i ta jedna osoba potem pisze księgi czy jakieś widzenia, bo mi się ktoś objawił. Pan Jezus się tak nie objawił, że objawił się tylko Piotrowi i teraz Piotr napisał księgi, jak to Pan Jezus mu się objawił po zmartwychwstaniu. Nie, objawił się, tak jak tutaj czytaliśmy, niewiastom, objawił się uczniom. Czytamy w jednym miejscu, że objawił się 500 braciom naraz. Więc to też nie jest tak, że Pan Jezus się komuś tam objawił i już. Nie, On wystarczająco mocno potwierdził swoje zmartwychwstanie tym, którzy wierzyli. Tym, którzy chcieli uwierzyć. Chociaż też ta wiara u nich różnie wyglądała, ale to byli ludzie, którzy chcieli wierzyć. Reszcie? Po co? Kto ma uwierzyć? Uwierzy. Kto chce, przychodzi do Boga i mówi, Boże, ja chcę wierzyć w to, że Twój Syn Jezus Chrystus zmartwychwstał, temu Bóg pokaże. I dokładnie ten sam mechanizm działa dzisiaj. Dokładnie ten sam mechanizm wiary i niewiary działa dzisiaj. Jeśli chcesz Bogu wierzyć, Bóg ci pokaże ponad wszelką wątpliwość, że On jest żywym, realnym i zmartwychwstałym Bogiem. Nie będziesz miał żadnych wątpliwości. Możesz czasami się zastanawiać nad takim czy innym aspektem swojej relacji z Bogiem. Ale co do samego faktu, że jest Bóg, że On swoje życie oddał za ciebie, że On zmienił twoje życie, że On działa w twoim życiu, że On daje siłę, nie będziesz miał wątpliwości jako Boże dziecko. A jeśli nie będziesz chciał uwierzyć, to będziesz działał dokładnie tak samo jak ci faryzeusze. Choćby, tak jak Pan Jezus w tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu, choćby kto i z martwych przyszedł, to nie uwierzą. Jeśli nie uwierzysz, nie chce ktoś uwierzyć, to choćby nie wiadomo kto i co stanęło przed jego oczyma, choćby nie wiadomo jakie fakty zaistniały w jego życiu, nie uwierzą. Co więcej, będziesz robił wszystko, żeby udowodnić sobie i innym, że to nie jest prawda. Niestety dokładnie ten sam mechanizm działa, kiedy nawet my jako ludzie wierzący nie chcemy poddać się pod jakiś fragment Bożego Słowa. Nie chcemy przyjąć jakiegoś fragmentu Bożego Słowa jako coś, co nas obowiązuje. Będziemy robić dokładnie tak samo jak faryzeusze. Tak? Wszystko robić, żeby pokazać, że to nie dla mnie, to nie w tej sytuacji, to nie te okoliczności, to mnie nie dotyczy, a to coś tam, a to coś tam. Taka jest nasza ludzka natura. Zaufaj Bogu, albo jeśli nawet masz problemy z zaufaniem, to przyjdź i tak jak jeden człowiek w Biblii powiedział, pomóż niedowiarstwu mojemu. Przyjdź przed Boga i powiedz, Boże, ja chcę Tobie wierzyć. Widzisz, że nie mogę, ale chcę. I Bóg potwierdzi Twoją wiarę i potwierdzi swoje działanie. Ale podejdź do Boga na zasadzie, co ja tu mogę wymyśleć, żeby się z tego wywinąć. Nie oczekuj, że Bóg będzie na siłę pokazywał Ci coś, co i tak Cię nie przekona. Bo nastawienie Twojego serca jest w drugą stronę. I dzięki Bogu, że my jako dzisiaj tutaj zgromadzeni jesteśmy w tym sensie dowodem, tak? Pokazujemy dowód tego, że my żeśmy przyszli do Jezusa Chrystusa i powiedzieli tak, ja chcę Tobie wierzyć. Ja chcę uwierzyć w to, czego pamiątkę tutaj obchodzimy. Że Ty umarłeś na krzyżu Golgoty za moje grzechy. Że Ty żyjesz. Że Ty jesteś żywym Bogiem, że Ty przez swoje zmartwychwstanie potwierdziłeś fakt, że jesteś żywym, prawdziwym Bogiem. Wiele razy o tym mówiliśmy, że fakt zmartwychwstania jest czymś, co jest fundamentem chrześcijaństwa. I żadne zabiegi faryzeuszy, uczonych w piśmie, arcykapłanów, takich czy innych, nie były w stanie tego faktu unicestwić. Sprawić, że ten fakt przestał być faktem. Fakty zawsze pozostaną faktami. Ale relacja twoja z Bogiem tak naprawdę opiera się na wierze. Czy chcesz uwierzyć? Czy chcesz, żeby Bóg pokazał ci prawdę? Czy chcesz, żeby Bóg pokazał ci, jak to naprawdę jest? I obyśmy nie tylko swoją obecnością w niedzielę na nabożeństwie pokazywali to, ale też naszym właśnie codziennym życiem. Że ja chcę wierzyć. To, co Bóg mówi. Nie tylko odnośnie zmartwychwstania, ale odnośnie też wszystkich innych rzeczy, o których tu czytamy. Chcę, żeby Bóg mi pokazywał, tak jak przekonał mnie co do zmartwychwstania, żeby przekonywał mnie do wszystkich innych rzeczy, których mówi to słowo. Tak? Żebym nie był tak jak ci faryzeusze, którzy pomimo oczywistych faktów wszystko starali się uczynić, nie żałując sił, zabiegów, inteligencji swojej i środków, żeby to zaciemnić. Bóg jest tym, który dba o swoją prawdę. On ją szanuje. On nie rzuca pereł między wieprze. Tak? Więc bądźmy tymi, którzy doceniają Boże działanie, Boże objawienie, nawet zanim jeszcze otrzymamy je. Amen.